No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo się cieszę z tego powrotu po przerwie, już po tych dwóch historiach. Dziękuję za Wasze komentarze. Dziękuję, że ciągle chcecie słuchać tych historii, że też one, mam wrażenie, pozwalają wielu z Was jakoś odnaleźć się w tych różnych naszych dziwnych ścieżkach życiowych. No i kochani, na początek oczywiście parę komentarzy, chyba 5. Posłuchajcie, to tam u Was, w sensie jak słuchacie, gdzie słuchacie i co tam się u Was dzieje. Andrzej W. tak pisze. A ja właśnie wracam z basenu i specjalnie wybrałem dłuższą trasę do domu, żeby przesłuchać całą historię. Pozdrawiam wszystkich słuchających historii potłuczonych. Drogi Andrzeju, to jest taka rzecz mi bliska. Mnie też się czasem zdarza, kiedy słucham czegoś fajnego, no właśnie nie jechać prosto tam, gdzie mam jechać, tylko gdzieś nadkładać drogi. A czasem w ogóle lubię po prostu gdzieś pojechać samochodem, tak żeby pojechać, na przykład w nocy. Rozumiem tę sytuację i cieszę się, że mogę Ci towarzyszyć w tych Twoich okrężnych drogach. Ewelina z kolei pisze tak. Ojcze Adamie, dobrze, że HP wróciły. Słucham Cię z moim 8-letnim synem Leonem i drugim cudem Bożym, które noszę pod sercem, a który ma raptem kilka tygodni. Od początku należy do Team Szóstaka. Serdecznie ojca pozdrawiamy. Droga Ewelinko, po pierwsze mam nadzieję, że zarówno Leoś, ten 8-letni, jak i ten, który się dopiero urodzi, to bardziej będą Team Jezus. Ale jeżeli jakoś mogę w tym pomóc, to bardzo się z tego cieszę. Fajnie, że twoi synowie są, w sensie synowie, nie, chyba nie wiadomo jeszcze jaki ten drugi, ale że twoje dzieci są też w tych historiach i są zasłuchane. Może będą kiedyś o tym opowiadać za 30 lat. Jak miałem 8 lat, to mama mnie zawsze katowała tymi nagraniami Szóstaka. Wreszcie jestem dorosły i już nie muszę go słuchać. Genovefa Pigwa pisze z kolei tak. Ja klasycznie słucham historii potłuczonych, biorąc ciepłą, łagodzącą ból wszystkiego, relaksującą kąpiel. Kot wyproszony, telefon na sedesie, a ja sama słucham, szorując się zawzięcie. Dziękuję Ci, Madziu, za historię i rzeczową autorefleksję, to a propos ostatniego odcinka. Jakże mało jej dzisiaj, tym bardziej jest ona cenna. Pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem. Jakiś taki mam obraz w głowie, Genovefo, jak napisałaś o tym, że szorujesz się zawzięcie, jakbyś była takim górnikiem, który wyszedł z kopalni i po prostu cała brudna musisz się doprowadzić do użyteczności jakiejś publicznej. Telefon na sedesie już może troszkę mniej mnie ucieszył, no ale cóż, takie może moje miejsce. Mam nadzieję, że te historie Was chociaż trochę, kochani, oczyszczają. Po to też to jest robione. Ewa pisze tak. Ostatnio chyba przedawkowałam historie potłuczone. Tak mi się spodobało, że słuchałam 5 lub więcej dziennie. Nawet śniło mi się, że wysyłam własną, ale dużo więcej nie pamiętam. Niestety tak to jest ze snami. A jeśli chodzi o to, gdzie słucham, to zazwyczaj kiedy idę na spacer albo leżę w wannie. Pozdrawiam, Ewa. No rzeczywiście, 5 historii dziennie to trochę dużo. Ewo, dawkuj, żebyś nie przedawkowała. Kasiula, ostatni komentarz, pisze tak. A ja jak zwykle słucham ojca w kuchni podczas pichcenia. Dzisiaj rosołek dla jednej córki, dla drugiej spaghetti, a dla męża kotlety mielone z papryką i pieczarkami. Nie narzekam, przynajmniej mam czas posłuchać ojca. Dziękuję za to i za to, że mam komu gotować. Kasiulu, droga, po pierwsze oczywiście jestem absolutnie team twój mąż. Jakie tam rosołki, jakie spaghetti, oczywiście, że mielone z papryką i pieczarkami mogą być, ale to, co mnie zaskoczyło, Boże, ty naprawdę gotujesz 3 rodzaje posiłków, bo każdy coś innego je, matko, dziewczyno. Znaczy, z jednej strony to piękne, że tak robisz dla swojej rodziny, z drugiej strony to weź przestań, przecież ty zwariujesz, kobieto. Dawaj tam chleb z masłem i niech jedzą, a nie tam wydziwiać. Ta rosołek, ta spaghetti. Bardzo serdecznie córki pozdrawiam. Kochani, to tyle tych komentarzy na początek, zaraz będzie historia, ale najpierw oczywiście szybka czołóweczka. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Natalii, co sobie twarz podziurawiła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie już we właściwej części naszych opowieści i posłuchajcie proszę historii, którą przysłała mi Natalia. Nie widzę nigdzie żadnych próśb o zmianę imienia, więc prawdopodobnie chyba mogę mówić do niej Natalio. Zresztą to bardzo piękne imię. Jak każde, żeby nie było tak. Natalko, droga, już czytam twoją historię. To jest w ogóle, kochani, stara historia, chyba sprzed 2 lat, jakoś tak sobie ostatnio odświeżam, w sensie w tym moim folderze z historiami, które tam mam stworzone, gdzie wy wysyłacie, to teraz wróciłem do początków, do takich starszych historii, więc nie wiem, czy Natalia jeszcze w ogóle langusty słucha, więc nie wiem, czy zobaczy, że jej historia się pojawiła, ale posłuchajcie. Ojcze Adamie, słucham, Natalko. Jest godzina 3:30 rano i piszę, bo nie mogę zasnąć. Skądś to znam. Tydzień temu trafiłam na ojca kanał na YouTubie. Boże, naprawdę, po tygodniu piszesz już do mnie. Trafiłam na wstawaki i na mocno stronniczek, aż w końcu trafiłam również na historie potłuczone. Od tego czasu spać nie mogę, bo walczę z głosem w głowie, który każe mi opisać ojcu jedną z wielu historii w moim życiu. Wzywana tym głosem i chęcią normalnego w końcu snu, jestem i piszę. I daje swoje świadectwo, że istnieje zły, ale jeszcze bardziej, że istnieje Bóg, co jednym przytuleniem tego złego z mojego życia przepędził. Będzie to więc historia o Natalii, przytulonej przez Boga, tak po prostu przytulonej przez Boga. Żeby zrozumieć impet, z jakim uderzyło mnie życie, muszę cofnąć się w czasie do początków. Moje dzieciństwo należało raczej do szczęśliwych. Wychowywałam się na wsi, otoczona kochającą rodziną i przyjaciółmi, no po prostu sielanka. Niedziela rano, bajki do południa, wygłupy i śmiechy z tatą, mama produkująca się w kuchni, robiąca nam kanapeczki z białym serkiem i kakao. Do tej pory pamiętam ten smak, tak bardzo wyraźnie. Latka leciały, aż poszłam do gimnazjum. Należałam do tych osób, które każdy zna, bo wszędzie mnie było pełno. Od zawsze wzorowa uczennica co do zachowania i do ocen, świadectwa z wyróżnieniami, przewodnicząca szkoły, pierwsze miejsca w konkursach, gwiazda szkolnego teatru, wolontariuszka, członek zespołu parafialnego, chórzystka, zawsze pierwsza do wszystkiego. Nauki, pracy, tańca, no i do różańca. Kochałam ludzi, tak po prostu, być między nimi i z nimi. Zawsze otaczała mnie masa przyjaciół, znajomych i kolegów. Był czas, że dostawałam listy na przerwach od ludzi opisujących mi swoje problemy z prośbą o radę. I radziłam, angażując się i odczuwając to, co czuli oni. Potem przyszedł internet i listy zmieniły się na modne wtedy gadu-gadu. O Boże, kiedy to było rzeczywiście? Wiadomości nie było końca. Siadałam i śmiałam się lub płakałam razem z nimi. Codziennie wstawałam o 5 rano, by na 7 być już w szkole, mimo że lekcje zaczynały się od 8. Ta godzina zawsze była godziną rozmów dla tych moich ukochanych, co potrzebowali się wygadać czy wypłakać w rękaw. Wtedy jeszcze ludzie robili takie rzeczy twarzą w twarz. Fascynowały mnie ich historie, bo sama nie miałam w życiu żadnych problemów. Tak wiem, że to dziwne, ale prawdziwe. Ja naprawdę po prostu kochałam pomagać ludziom, jak tylko mogłam. Tu muszę chwileczkę przerwać. Muszę powiedzieć, że mnie dosyć mocno zaskoczył ten fragment. Ja w ogóle daję dużo do myślenia, tak? Natalka, która pojawia się w szkole godzinę wcześniej, Boże, ja tym chyba zwariował, jak miałbym być na 7 w szkole, mimo że jest na 8. Ja na 8 nie mogłem dopiero wstać, dopiero co na 7. I ona tam przez godzinę jest po to, żeby radzić kolegom i koleżankom. Ciekawe. Czy takie do końca zdrowe? To nie wiem. No zobaczymy. Słuchajmy dalej. Potem skończyłam gimnazjum i po ciężkiej rozłące z jedyną mi wtedy znaną szkołą i tymi ukochanymi moimi ludźmi, jak to na wsiach bywa, złożyłam papiery do szkoły teatralnej w mieście, by spełniać swoje marzenia i występować na deskach teatru. W wakacje moja najstarsza siostra zaręczyła się. W domu wszyscy tak się cieszyliśmy i o niczym innym nikt nie myślał. Szykowaliśmy się do wesela, no po prostu pełnia szczęścia. Rodzice pękali z dumy i zachwyceni byli, że zięciem zostanie syn ich znajomych. No po prostu bajka. Wszystko jak w filmie. W końcu wakacje minęły i jak ojciec się już pewno spodziewa, tak spodziewam się, był to moment, kiedy ktoś musiał krzyknąć cięcie. Zaczęło się standardowo, jak większość nastoletnich historii. Idę do szkoły teatralnej, już pierwszego dnia widzę, że moja klasa to rozpieszczone dzieci bogatych rodziców. Nie jestem akceptowana w tym gronie. Szybko spychają mnie na margines, a przyjaciółka, z którą poszłam do tej klasy, z dnia na dzień zaczęła udawać, że mnie nie zna. Ta sytuacja przygnębiała mnie bardzo, ale walczyłam i myślałam sobie w duchu, no przecież kto da radę jak nie ja. Niedługo po rozpoczęciu się drugiego półrocza dzieje się coś, co do tej pory, a minęły już 10 lat, nosi swoje skutki. Moja siostra odwołuje wesele. Ktoś powie, no przecież to się zdarza, no i w ogóle, że no normalna rzecz, może być. No ale nie u nas. W domu rozpętało się piekło. Rodzice krzyczący, jak mogła, co powiedzą ludzie. Druga siostra, broniąca siostrę, płacz mamy, zawiedzione nadzieje i ambicje taty, jeszcze więcej krzyków i płaczu, groźby siostry, że się zabije, krzyki taty, że zachowuje się jak prostytutka, w nieco bardziej poniżającej wersji tego słowa, coś pękło tak mocno, że do teraz nie potrafimy być normalną rodziną. Przeżywałam to wszystko bardzo i z sytuacją ani w domu, ani w szkole nijak nie mogłam sobie poradzić. Nigdy nie miałam żadnych problemów, a teraz świat legł w gruzach. Co zrobiłam? Zacząłem się kaleczyć nagle. Nie po nogach czy po rękach, ale po twarzy. W szkole zaczęło się wytykanie mnie palcami ze względu na wygląd, który potem... No właśnie. Stan się pogarszał. Na mojej twarzy zaczęły pojawiać się ropiejące rany, które bolały przeokropnie. Był czas, że musiałam chodzić do szkoły wyobklejana plastrami, by nie złapać infekcji. Śmiechom oczywiście nie było końca. Doszło do tego, że nawet nauczyciele na forum klasy zaczęli żartować sobie ze mnie i pytali na przykład, czy przy goleniu się tak pozacinałam. Stałam się pośmiewiskiem, wytykana palcami przez rówieśników, obśmiewana przez nauczycieli za rany na twarzy, które sobie robiłam. Zapytał ojciec, co na to rodzice. Otóż mój dom zamienił się w miejsce, do którego nigdy nie chciałam już wracać. Był codziennym polem walki. Krzyki, płacz, groźby samobójstwa, pranie brudów, łamane w napadach nerwów meble i ja słuchająca tego z zamkniętego pokoju, płacząca w poduszkę. Na moje rany tato z mamą krzywili się tylko wymownie, tak samo jak ludzie ze szkoły, komentując: o Boże, jak ty wyglądasz, coś ty z siebie zrobiła, ty w ogóle jesteś normalna? Lub w ogóle mieli to gdzieś. Liczyły się ich zranione i zawiedzione ambicje i co powiedzą ludzie. Moja najstarsza siostra została spisana na straty. Ja i druga siostra, nie wiadomo czemu, ale też. Szukałam pomocy gdzie indziej. Przyjaciele, znajomi, przecież ja byłam dla nich, kiedy było im ciężko i na pewno ktoś da mi się chociaż wygadać, tak myślałam. I tak bardzo jak chciałam, żeby to była prawda, tak bardzo się pomyliłam. Telefon milczał, gadu milczało. Zostałam sama. Nie mam rodziny, przyjaciół, spędzałam godzinę na przystanku lub w kościele modląc się, czekając i celowo nie wsiadając do kolejnych autobusów, byleby tylko nie być w domu. I to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy wiedziałam, że nie dałam rady. Ja, złote dziecko, najlepsze we wszystkim, odniosłam porażkę. We wszystkim. W szkole piekło, w domu piekło. Przyjaciele się odwrócili, sama z siebie, raniąc, robiłam sobie piekło. Pytałam siebie i Boga, dlaczego tak jest. Gdzie ci wszyscy ludzie, którzy tłumnie gromadzili się wokół mnie? Gdzie przyjaciele, znajomi, koledzy, których problemy nieraz nie dawały mi spać? Błagałam o pomoc, krzyczałam o pomoc i krzyk mój pozostawał ze mną w mojej beznadziei. Straciłam zaufanie do ludzi, straciłam nadzieję, straciłam ciepło rodzinne i bezpieczeństwo. Ja, złote dziecko, przegrałam. Przechodziłam ze szkoły, zamykałam się w pokoju, płakałam, zasypiałam. Zmęczona płaczem wstawałam, płakałam. Oceny leciały drastycznie, przestałam się angażować. Ze względu na wygląd unikałam chodzenia do kościoła na wsi, by ludzie mnie nie widzieli i bym nie musiała słuchać, jak rodzice pod kościołem opowiadają o mojej siostrze, że jest ladacznicą. Matko i córko. Doszłam do momentu rozpaczy tak strasznej, że zaczęłam słyszeć w głowie głos złego, pytający mnie, czy nie jestem ciekawa, jak jest po drugiej stronie. Tak, już wtedy wiedziałam, że to on. Nie umiem tego wytłumaczyć słowami, ale czułam jego przerażającą obecność. Jadąc autostradą, słyszałam głos w głowie mówiący: pociągnij tę klamkę, wyskocz, może pod tira, nie będzie boleć, ej! Przeglądając się w lustrze, raniłam się i z szaleństwem w oczach śmiałam jednocześnie, mamrocząc pod nosem niecenzuralne słowa, podkreślające, że jestem nikim. Nie potrafię opisać tego słowami, jak mając świadomość, że robię sobie krzywdę, czując ból, jednocześnie niemalże bezwładnie wierciłam sobie rany na twarzy. Patrzyłam, jak krew spływa mi po twarzy i śmiałam się. Opętana? Chora psychicznie? Kiedy kończyłam codzienną rutynę wielogodzinnego, powolnego ranienia się, kładłam się do łóżka i nie mogłam spać. Ból był okropny, psychiczny i fizyczny. Nie byłam w stanie już płakać. Ostatkiem sił błagałam Boga, by to On mnie zabrał, zanim sama sobie coś zrobię. Błagałam, by już to skończył i zabrał do siebie, że chcę tylko spokoju. Nic nie zrobił. Minęło kilka kolejnych dni. Wszystkie wyglądały tak samo. Przychodziłam ze szkoły, szłam spać. Budziły mnie krzyki w domu, płakałam, zmęczona płaczem zasypiałam, budziłam się w nocy, gdy wszyscy spali, brałam latarkę, szłam do lustra w łazience, świeciłam sobie na twarz, mówiąc, jak beznadziejna jestem, raniąc się przy tym powoli i godzinami aż do krwi, potem szłam do łóżka i nie mogłam spać, modliłam się, by Bóg mnie zabrał, leżałam do świtu, szłam do szkoły i tak w kółko i w kółko. Jak na to patrzę teraz, to przerażające to było. Przyszedł jeden dzień, w którym po całej rutynie, zamiast modlić się o śmierć, zaczęłam zrezygnowana tym, że On mi pomoże, prosić Go o znak Jego obecności, bo w Niego też przestaję chyba już wierzyć. Ostatkiem sił wzbudziłam tak ogromne pragnienie w sercu i poprosiłam: Panie, już niczego więcej nie chcę. Proszę jedynie przytul mnie, nic więcej. Pokaż mi, że choć Ty jesteś naprawdę. Prosiłam, by wziął mnie w ramiona i dał na sekundę chociaż poczuć, że znów jestem jak dziecko w ramionach kochającego ojca, takie bezpieczne, by móc schować się choć na moment od świata, by w cieple ramion wtulić się, zapomnieć. Zasnęłam. Rano przebudzam się powoli i wtedy wchodzi on, jak to tylko on potrafi, cały na biało. Nie widzę go spokojnie, nie słyszę, ale czuję. Czuję, jakby ktoś mnie właśnie przytulał fizycznie i duchowo. Czy ojciec to rozumie? Mój Boże, nie umiem tego opisać. Poczułam, jak ktoś przytula mnie duchowo. Ciężko to opisać, ale rozumie ojciec? Otworzyłam szybko, szeroko oczy i patrzę, bo nie wierzę, co się właśnie stało. Bóg mnie przytulił i zabrał wszystkie ciężary mojego serca. Poczułam się lekka jak piórko i mimo bolących ran na twarzy uśmiechnęłam się tak szeroko, że tam, gdzie stróbki zdarzyły się zasklepić, popękały. Pierwszy raz od paru miesięcy uśmiechnęłam się i wstałam z radością nie do opisania. To poczucie, że On jest ze mną, zmieniło wszystko nagle. Od tamtej pory wiem, że może nie jestem złotym dzieckiem dla świata, ale jestem złotym dzieckiem dla Boga. Ja zraniona, ja pokaleczona, ja złamana, ja patrząca na siebie, na życie, na ludzi, na rodzinę, zupełnie inaczej, jak nędzną bym siebie nie widziała, zawsze wiem, że mam w rękach Boga schronienie i dom. Ja, tonąca, złapałam się brzytwy od złego, ale wtedy wszedł Pan Jezus i nauczył mnie pływać. Jednym gestem, jednym utuleniem zmienił moje życie. Tamten dzień będę pamiętać już zawsze. Był to pierwszy namacalny dowód istnienia Pana Boga w moim życiu, ale nie ostatni. Od tego zaczęło się wszystko. Pozostałe historie może jeszcze kiedyś ojcu opiszę. Teraz skończyłam już studia, mam dobrą pracę, jedną jedyną przyjaciółkę, której mogę powierzyć swoje życie. Nie mieszkam już z rodzicami, ani z żadną z moich sióstr. Nasze relacje z rodzicami są chłodne i bardzo proszę ojca o modlitwę za nas, byśmy jeszcze kiedyś mogli spotkać się razem przy kanapce z serkiem i kakao, śmiejąc się i wygłupiając. Ale od tamtego czasu mam się dobrze. Pozdrawiam ojca i przytulam, Natalia. PS, teraz jest już 8 rano. Może jeszcze jakoś się wyśpię. Natalko, bardzo dziękuję Ci za Twoją historię, chociaż nie będę ukrywał, że chętnie bym posłuchał, co u Ciebie dzisiaj, bo wiem, że to było 2 lata temu. Mam nadzieję, że masz się dobrze, mam nadzieję, że to się tam wszystko pomału ponaprawiało, naprawia, że coraz lepiej. Piękna jest ta historia. Kochani, przeczytałem ją z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że bardzo mnie zachwyciło to, że Natalka wszystko miała, wszystko było dobrze, złote dziecko, a potem wszystko się posypało, nie? Kochani, zobaczcie, czasem tak mamy, tak sobie myślimy, że no tak, niektórzy ludzie tak mają, że od zawsze pod górkę, zła rodzina, złe wychowanie, wszystko było nie tak, no to potem nie ma się zdziwić, że mają kłopoty w życiu i tak dalej. Uwaga, to nie tak, albo raczej to nie tylko tak. Zobaczcie, tutaj wydaje się, oczywiście ja wiem, że my zawsze trochę idealizujemy, patrząc na dzieciństwo, na przeszłość, ale wydaje się, że wszystko było w porządku, tak? Biały serek i kakałko, radość, normalne życie, rodzina, wszystko się wydaje świetnie, nie? Kani, zawsze taki moment przyjdzie w życiu każdego człowieka, gdzie zły powie: sprawdzam. To jest ta historia opisana u Hioba, nie? Oczywiście tam jest taki dosyć przypowieściowy sposób opisana, gdzie zły mówi: sprawdzę, czy ten człowiek ma się tak dobrze, bo jest mu tak dobrze, a zobaczymy, jak się będzie miał, kiedy nie będzie miał dobrze. Nie? Kochani, w życiu każdego z nas taki moment przyjdzie, kiedy się stanie sprawdzam. Tutaj zobaczcie, jak nagle niewyobrażalna stała się ta rodzina. Kochani, jak takie rzeczy czytam, to po prostu robi mi się zawsze tak strasznie przykro. Zobaczcie, ta jej siostra, nie, która miała wyjść za mąż, tak, ale w pewnym momencie zrezygnowała. No okej, okay, nie znam oczywiście powodu, nie wiem dlaczego i tak dalej. Ale ta reakcja rodziny to jest po prostu najgorsze, co można zrobić własnemu dziecku, tak? Nie pytanie, kochani, jak ci mogę w tym towarzyszyć, co się stało, co się dzieje, tak? Tylko to słynne po prostu tego, czego tak bardzo nienawidzę, co ludzie powiedzą. Mówienie o własnej córce, bo zerwała zaręczyny z chłopakiem, który się podobał rodzicom, ladacznica. Boże! Kochani, takie rzeczy się oczywiście zdarzają, bo zły mówi sprawdzam, niestety. Kochani, wiem, że w życiu każdego człowieka taki moment przychodzi, kiedy zły mówi sprawdzam. Wiem, niektórzy powiecie, mnie tak zły już sprawdza od 40 lat, nie? Kochani, czasem to trwa oczywiście długo, to jasne, tak jak i u Hioba. Tutaj bardzo mnie dotknęło to, co oczywiście opisała Natalia, nie? To ranienie sobie twarzy. Ja znam oczywiście wielu ludzi, którzy się jakoś tam samokrzywdzą, którzy wykonują taką autoagresję. To jest taki moment nieprzyjęcia siebie, odrzucenia siebie i tak dalej. Ale chyba po raz pierwszy muszę przyznać, Natalko, właśnie słyszę o czymś takim, tak? Znam wielu ludzi, którzy się tną, niestety, tak? Którzy krzywdzą się, nie wiem, na udach, na rękach, tam, szczególnie zazwyczaj tam, gdzie nie widać. Takie ranienie sobie twarzy jest bardzo symboliczne, Natalko. To jest trochę tak właśnie, jakbyś próbowała sama siebie przekreślić. Natalko, ja miałem takie wrażenie tam na początku tej twojej historii, tak, kiedy opisywałaś, kiedy chodziłaś do szkoły podstawowej, tak, chyba jeszcze, czy to było w gimnazjum, już nie pamiętam, kiedy jeździłaś tam godzinę wcześniej do szkoły, tak? Dziecko w tym wieku nie jest od tego, żeby radzić innym. Dziecko w tym wieku nie jest od tego, żeby zajmować się problemami innych. Ja miałem takie wrażenie, oczywiście nie znam ciebie i twojej historii i tak dalej, teraz trochę tak, jakby od początku trochę ciebie nie było. Tak jakbyś była właśnie w tym pomaganiu innym ludziom. Kochani, to jest w ogóle takie bardzo symptomatyczne. Człowiek, który innym pomaga, zawsze wydaje się przede wszystkim po prostu dobry, tak? Ja nie twierdzę, broń Boże, że to nie jest dobre. Ale czasem to może być taka ucieczka od siebie. To może być taka ucieczka od kształtowania siebie, od rozpoznania siebie, od rozpoznania tego, kim się jest, nie? Byłaś gwiazdą, jakby ogrzewałaś się w blasku ludzi, którzy cię potrzebowali, którzy cię kochali i tak dalej, a kim jesteś ty naprawdę? To jest mi w ogóle bardzo bliski, Natalia, wiesz, bo ja już dawno w sobie zobaczyłem, że jakby ja bardzo wiele w sobie zbudowałem, że tak powiem, w oczach innych ludzi, nie? No jestem postacią jakoś tam publiczną, niestety. Każdego dnia naprawdę myślę o tym, żeby to zakończyć, żeby wreszcie zniknąć z tej publiczności. Ale bardzo często widzę, jak kształtuję siebie, no właśnie, poprzez to, jak inni na mnie patrzą, tak? Próbując właśnie, nie wiem, przypodobać się, próbując znaleźć uznanie, próbując zbudować siebie w oczach innych. I nagle ty potem, raniąc tą swoją twarz, jest trochę tak, jakbyś próbowała, jakby twoje prawdziwe serce próbowało zabić tamtą dziewczynę, które próbowało powiedzieć: to nie jestem ja, to nie byłam ja. Tak mnie widzieli ludzie, tak mnie ukształtowali ludzie, to jakby to moje ja było ulepione z tego, co zobaczyłam w oczach ludzi, a to nie jestem ja prawdziwa. Tak jakby to twoje prawdziwe ja chciało się zadźgać po prostu. Przepraszam, że tak mówię. Natalko, twoja twarz, ale twoja, nie ta, którą widzą ludzie, tylko twoja, ta, którą widzi twój ojciec w niebie, tak jak to napisałeś bardzo pięknie na końcu, dla którego ty ciągle jesteś złotym dzieckiem. Nie jesteś złotym dzieckiem dla świata, bo nie masz być złotym dzieckiem dla świata. Masz być złotym dzieckiem dla Boga i dla siebie. Twoja prawdziwa twarz to jest ta twarz przed Bogiem. To jest ta twarz, gdzie nie potrzebujesz, żeby ktoś ci to potwierdzał, żeby ktoś ci to udowadniał, że jesteś kimś niezwykłym. A tylko fajnie byłoby usłyszeć, co dzisiaj u ciebie, jak się masz, jak to idzie dalej. Kochani, przemyślcie sobie tę historię, pomyślcie o niej. Wiem, że wielu z was tego doświadczyło w życiu, wielu z was, no właśnie, przez jakieś wydarzenia życiowe, zranienia, przez jakieś krachy życiowe, nagle się zapadła, nie? Tutaj Natalka w jakiejś bezsilności zawołała do Pana Boga: Ojcze, przytul mnie. Właśnie tak wołajcie. No wiem, że coś was powie, ale ja o to już od tak dawna wołam i nic. Natalka też czekała długo. Ojcze, przytul mnie. Kochani, Pan Bóg mnie przytulił kiedyś, ale w tej chwili wydaje mi się, że to było tak dawno, jakby tego w ogóle nie było. I mogę sobie oczywiście mówić, że było, A czasem są takie momenty, kiedy wołam: przytul mnie. I też często jest cisza. Ale wołam dalej: przytul mnie. Nasza twarz tylko przed Bogiem. Nie przed innymi ludźmi, nie w tym, jak oni nas widzą, nie w tym, co zatwierdzą, na czym podbiją pieczątkę, że to im się podoba. Nie, nasza twarz przed Ojcem. Ojcem, dla którego jesteśmy złotym dzieckiem. Dzięki, Natalio, za tę historię, bardzo piękną historię. A będę się modlił za ciebie i za rodzinę, żebyście kiedyś jeszcze przy tej kanapce z serem i kakao rzeczywiście mogli usiąść, śmiejąc się, wygłupiając. Żeby Pan Bóg otwierał wasze serca. Kochani, tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za te prawie pół godziny wspólnego słuchania. I zapraszam oczywiście za tydzień. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga. Dobrego wieczoru, dobrego dnia. Niech z wami będzie jak najlepiej. Wasze twarze są piękne, pamiętajcie o tym. Ściskam, do usłyszenia, z Bogiem.